Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dziś oficjalne ogłoszenie roku świętego 2025. Ojciec Święty ustanawia go bullą. To bardzo rzadki i jeden z najbardziej uroczystych dokumentów papieskich. Na Uniwersytecie Gregoriańskim odbyła się międzynarodowa konferencja o kardynale Hozjuszu, biskupie chełmińskim i warmińskim, czołowej postaci kontrreformacji. O pandemicznej przerwie chore dzieci we Włoszech wznawiają pielgrzymowanie do Lourdes. 9 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Dziś doniosły dzień w życiu Kościoła. Na rozpoczęcie wieczornych nieszporów niebowstąpienia Pańskiego w Bazylice Watykańskiej papież uroczyście ogłasza rok święty 2025. Przewiduje się, że jubileusz przyciągnie do Rzymu miliony pielgrzymów. Dla wierzących jest to wyjątkowy czas łaski, a także specjalna okazja do uzyskania odpustu zupełnego. Szczegóły obchodów oraz daty roku świętego podaje bulla papieska.
Jubileusz lub rok święty jest obchodzony co 25 lat. Po raz pierwszy został ogłoszony w 1300 roku bullą Bonifacego VIII, która do dziś jest przechowywana w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. Bulla papieska to dokument z pieczęcią papieża, a zatem po przywileju najbardziej autorytatywny i uroczysty spośród dokumentów biskupa Rzymu. Termin ten wywodzi się od łacińskiego bulla, który oznaczał ołowianą pieczęć zawieszoną na dokumencie, a dopiero od około XIV wieku był stosowany do dokumentów opatrzonych taką pieczęcią. Użycie ołowianej pieczęci jest udokumentowane w przypadku papieży od VI wieku. W dokumentach o szczególnym znaczeniu zamiast ołowiu stosowano złoto. Od końca XVIII wieku ołowiana pieczęć została zastąpiona czerwoną pieczęcią świętych Piotra i Pawła z imieniem panującego papieża. Obecnie bulla jest jedynym dokumentem, w którym papież określa siebie jako biskup, sługa sług Bożych. Franciszek wydał do tej pory jedną bullę, Misericordiae Vultus, którą w 2015 roku ogłosił nadzwyczajny rok święty miłosierdzia. Poprzednia w historii bulla, Incarnationis Mysterium z 1998 roku, została wydana przez świętego Jana Pawła II z okazji wielkiego jubileuszu roku 2000.
Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca kardynała Stanisława Hozjusza. Żył on w XVI wieku, był biskupem chełmińskim i warmińskim, czołową postacią katolickiej reformy Kościoła, kontrreformacji, mówi metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński.
Postać trzeba wydobyć troszeczkę z historii. Trzeba pokazać, jak wielką był postacią i jak wielkie zasługi miał. Nie tylko dla Kościoła w Polsce, nie tylko dla Kościoła na Warmii, ale także dla Kościoła powszechnego. I myślę, że ten wymiar przywoływania go po to, żeby pokazać, jak jego trud i to, co było jego zamysłem w stosunku do reformy Kościoła, jak to jest istotne także i we współczesnym świecie.
Konferencja została zorganizowana z okazji 25-lecia Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mówi ksiądz Marek Żmudziński, dziekan wydziału.
We wszystkich możliwych aspektach ukazaliśmy postać kardynała Hozjusza, a dla mnie osobiście to ten wątek, który w kilku przynajmniej referatach wybrzmiał jako apologety, czyli tego, który nie bał się podnieść intelektualnej kwestii broniącej Kościoła w tamtym trudnym czasie.
W czasie konferencji odbyło się 6 sesji naukowych, podczas których wygłoszono blisko 40 referatów przybliżających osobę kardynała Stanisława Hozjusza jako teologa, dyplomaty, humanisty i kandydata na ołtarze, mówi profesor Katarzyna Parzych-Blakiewicz.
Istotne było to, aby pokazać go jako człowieka, który jest wzorem dla współczesnych chrześcijan. On był zwolennikiem silnego trzymania się tradycji, ale takiego trzymania się tradycji, które pilnuje, utrzymuje porządek. Natomiast był otwarty na nowe trendy w Kościele, no bo jest ojcem Soboru Trydenckiego, więc cała reforma, prawda? On wprowadzał reformę do diecezji warmińskiej, ale też u niego było znamienite to, że on po prostu troszczył się o młodzież świecką i klerków i duchowieństwo. żeby było wykształcone, żeby było świadome bardzo wyraźnie swojej wiary i takiego przywódcy niewątpliwie dzisiaj potrzebuje Kościół.
Włoskie dzieci przygotowują się na spotkanie z Matką Bożą w Lourdes. Po pandemicznej przerwie wyruszy pierwszy pociąg wiozący małych pielgrzymów do francuskiego sanktuarium. Pociąg wyruszy 16 maja i zabierze 175 chorych i niepełnosprawnych dzieci, którym towarzyszyć będą rodzice, wolontariusze, lekarze i księża. Mali pielgrzymi pochodzą ze szpitali pediatrycznych w całych Włoszech. Będzie to pierwsza pielgrzymka dzieci po pandemii, mówi prezes Unitalsi Rocco Palese.
Pielgrzymka będzie dostosowana do małych pątników także przez użycie odpowiedniego języka. Zacznie się w świecie bajki. Będzie to spotkanie z postaciami z opowieści o Pinokiu. Dzieci otrzymają nawet odpowiednie kostiumy, uszyte specjalnie przez nasze wolontariuszki. Docierając do Lourdes, zostawimy świat bajki i przejdziemy do spotkania z konkretną rzeczywistością, której najważniejszą częścią będzie spotkanie z Matką Bożą i wspólna modlitwa. Jestem przekonany, że rodzice, którzy będą towarzyszyć swoim dzieciom, które przeżywają często bardzo trudne doświadczenia, przywiozą ze sobą wiele próśb i intencji. Będzie to więc pielgrzymka dzieci, które przeżywać będą to wszystko, co wpisuje się w normalny program wizyty w Lourdes.
Blisko 200 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych, bierze udział w internetowym wyzwaniu Poznaj Bożego Człowieka w diecezji gliwickiej. To część trwającego tam Kongresu Eucharystycznego. Poprzez udział w internetowej inicjatywie wierni poznają życie i dziedzictwo błogosławionego Karla Akutisa oraz służebnicy Bożej Chiary Corbelli Petrillo. Z koordynującą projekt Katarzyną Kłysik, katechetką, rozmawia Karol Darmoros z Polskiego Radia.
Pani Katarzyno, na czym polega to wyzwanie Poznaj Bożego Człowieka? Skąd pomysł na tę inicjatywę? Inicjatywę nietypową, na czym ona polega?
Wyzwanie Poznaj Bożego Człowieka polega na tym, żeby przez 5 tygodni, to zaczęło się 4 kwietnia bieżącego roku, przez 5 tygodni w czwartki chodzić na stronę internetową, czytać materiały o wybranej osobie, bądź o błogosławionym Karlu Akutisie, albo o Kiarze i odpowiadać na zadane przez nas pytania lub ewentualnie takie malutkie zadania. I każdy, kto zrobi to przez kolejne 4 bądź 5 tygodni, zaliczy wyzwanie i otrzyma specjalny certyfikat ukończenia tego wyzwania z podpisami księży biskupów, też pewnie jakąś pamiątkę.
Czyli można powiedzieć, że są to inspirujące przykłady tych dwóch osób, bardzo współczesne przecież. Karlo Akutis miałby w tym roku 33 lata, Chiara Corbella Petrillo 40 lat. Czy właśnie to powoduje, że są one bliższe wiernym?
Myślę, że to ma duże znaczenie. Ja u siebie w szkole, w liceum, na podstawie tych wyzwań przeprowadziłam takie lekcje o Karlo Akutisie ze wszystkimi klasami, z młodzieżą i niewątpliwie dla nich ta postać jest taka właśnie bliższa, bardziej dla nich zrozumiała w ogóle niż na przykład jacyś święci z średniowiecza, tak, czy starożytności. I tutaj oni są zainteresowani tym, że on robił to samo co on, że grał w piłkę, że tak dobrze znał się na komputerach, że grał na PlayStation. No dla nich to rzeczywiście powoduje takie wow, niemożliwe, że taki ktoś jak my jest ogłoszony w Kościele katolickim błogosławionym. Jeżeli chodzi o Chiarę, to tutaj oczywiście jest to postać współczesna, natomiast tu mamy do czynienia już z takim gatunkowo cięższymi tematami, bo tutaj mamy problem cierpienia, problem czy wyzwanie nawet właśnie a propos, wyzwanie przyjęcia potomstwa z niestety wadami potomstwa niepełnosprawnego, bo jeżeli się wczytamy w życiorys Chiary, to dowiemy się o tym, że jej i jej mężowi, panu Enrico, było dane przyjąć 2 dzieci, które niedługo po porodzie ze względu na różne wady zmarły, a później, kiedy była już w ciąży z 3 dzieckiem i ta ciąża rozwijała się prawidłowo, okazało się, że na nowotwór chora jest sama Chiara. Natomiast no, przeżywali to wszystko z wielką wiarą, z wielkim zaufaniem Panu Bogu. Szczerze powiem, jak czytam te przeróżne opracowania na jej temat, to mnie samej brakuje oddechu, bo mam wrażenie, że nie byłoby mnie na tyle stać. Więc jest to przepiękny przykład, bardzo taki dający nadzieję na to, że można, że da się z Panem Bogiem w wierze przeżyć największe trudności.
I te przykłady, jak rozumiem, trafiają też do uczestników tego wyzwania, co najczęściej się przewija w tych ich refleksjach na temat tych dwóch osób?
Jeżeli chodzi o Carlo, to dzieci i młodzież widzę, że bardzo są wrażliwe na tą kwestię takiego zaangażowania charytatywnego. Bardzo często w tych pytaniach, gdzie chcieliśmy się dowiedzieć od uczestników, co im zaimponowało w postaci Carla, co ich zainspirowało, bardzo często piszą o tym, że właśnie takie jego wrażliwość na potrzeby innych osób. Czytają o nim, że chodził ulicami miasta, w którym mieszkał, że rozmawiał z osobami potrzebującymi, że dzielił się z nimi jedzeniem, przeznaczał na to swoje kieszonkowe. Natomiast jeżeli chodzi o Chiarę, no to tutaj pojawiają się często te motywy związane z otwartością na życie poczęte. Tu jak najbardziej osoby dorosłe dostrzegają ten przecież bardzo aktualny problem, że Chiara była, a jej mąż jest nadal. Tak odważni ludzie, którzy ze względu na wiarę w Pana Boga i wielką miłość, która w nich była, byli w stanie otworzyć się na każde życie, które Pan Bóg im ofiarował.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Dzisiejsze rozważanie stanowi dalszy ciąg komentarza do encykliki Humanae Vitae. W encyklice tej zawarte są nie tylko zasady moralności małżeńskiej związanej z odpowiedzialnym rodzicielstwem. Jest zawarte również, przynajmniej w zarysie, zawarta duchowość życia małżeńskiego. Ta duchowość znajduje swoje źródło nadprzyrodzone w łasce sakramentu małżeństwa. Mówi tak pięknie Paweł VI, że ten sakrament w pewien sposób konsekruje małżonka. Konsekruje, poświęca, a więc wprowadza do życia w świętości. Do życia w świętości właściwej dla tego stanu, dla tego powołania, dla tego rodzaju życia, które mają prowadzić. I łaska również, łaska sakramentu małżeństwa wspomaga ich ludzkie siły, pomaga im przezwyciężyć ludzkie słabości. Encyklika i jej autor, ojciec święty Paweł VI, wskazuje na to, że te sposoby szukania siły, siły moralnej w życiu małżeńskim są podobne jak w całym życiu chrześcijańskim. A więc przede wszystkim modlitwa, następnie sakramenta święte, sakrament pokuty, Eucharystia. To wszystko są środki, które nam ofiarowuje Chrystus i Kościół, ażebyśmy mogli realizować powołanie do świętości w życiu małżeńskim. To powołanie jest owocem miłości. Małżeństwo płynie z miłości i do miłości ma prowadzić. Chodzi tutaj o ludzką miłość, o ludzką prawdziwą miłość. Ta prawda ludzkiej miłości ma swoje źródło w miłości nadprzyrodzonej, w tej, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych jako dar. Trzeba, ażeby ta miłość nadprzyrodzona, miłość, dar Ducha Świętego i nasza ludzka miłość stworzyły syntezę w sercu i w życiu każdego z małżonków wspólnoty małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.